Także wracając do wersetu pierwszego, przetoż złożywszy wszelaką złość i wszelaką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelakie obmowiska, jako dopiero narodzone niemowlątka szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. I o ile nie trzeba raczej nikomu tłumaczyć, że złość, zdrada, obłuda, zazdrość no to są rzeczy nieprzyzwoite, których przy sobie mieć nie wypada, warto może tylko wspomnieć o samej zazdrości, no że zazdrości mamy dwa rodzaje zasadnicze, gdzie można być zazdrosnym o kogoś, jak na przykład mąż może być zazdrosny o swoją żonę, to jest jak najbardziej w porządku. Bóg też sam mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym, ale można też zazdrościć komuś czegoś, czyli pożądać własności bliźniego swego i ta zazdrość już jest nie w porządku, ta powinna przy nas nie być. Ale ciekawe jest tutaj, na co warto zwrócić uwagę, to na te obmowiska, na obgadywanie, bo z tego mam wrażenie, że wiele ludzi nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że jest czymś nie w porządku, bo u wielu jest na porządku dziennym jak jedzenie chleba, sobie poobgadywać znajomych, poplotkować, że to jest w ogóle sens przychodzenia do pracy dla niektórych czasami, czy na inne zgromadzenia. I wszystkie te wymienione tutaj rzeczy też dosyć ciekawie się ze sobą wiążą, bo właśnie złość, czyli tutaj złośliwość, obłuda, zazdrość często owocuje właśnie obgadywaniem, gdzie ktoś komuś czegoś zazdrości, to mieni się być przed nim, obłudnie jego przyjacielem, do niego się uśmiecha, wobec niego jest miły, a za plecami obgaduje go ze wszystkimi. I jak ma z nim jakiś problem, na przykład z kolegą pracy czy z kim, czy z koleżanką, to nie powie wprost jej czy jemu, że ma ten problem, tylko o tym problemie będzie wiedziało całe biuro, wszyscy dookoła, tylko nie osoba zainteresowana. Jest to dokładnie odwrotność tego, czym jest przykazana nam miłość, gdyż jak powiedział Bóg, nie będziesz nienawidził brata twego w sercu twoim, jawnie strofować będziesz bliźniego twego, a nie ścierpisz przy nim grzechu. Zresztą zwróćcie się do Ewangelii Mateusza, do 18 rozdziału. Tam jest napisane w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, jak z bliźnim wypada postępować, kiedy mamy do niego jakieś ale. I zasadniczo, jeżeli mamy do kogo jakiś problem, to powinniśmy się zwrócić w pierwszej kolejności do niego, a nie do wszystkich dookoła, a jego pozostawiać w niewiedzy. O czym możemy właśnie przeczytać w rozdziale 18 Ewangelii Mateusza od wersetu 15. A jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i onym samym. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata twego, a jeśli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w uściech dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. No a celnik to wiemy, że jest jedną z najniższych form życia. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy do kogoś jakieś ale, które jest w ogóle warte podnoszenia, bo jeżeli na przykład to nie jest problem na tyle wielki, że ośmielimy się pójść do kogoś i mu o tym powiedzieć, to może w ogóle o tym nie mówmy nikomu, a jeżeli jest to coś, co nas mierdzi, to pójdźmy do tego, z kim mamy problem, jemu o tym powiedzmy. Jeżeli to naszego problemu nie rozwiąże, to wtedy zaangażujmy w to inne osoby, a nie zaczynajmy od angażowania innych osób. A przy okazji angażowania innych osób może się też okazać, że to może nam się coś źle wydawało, dlatego zawsze dobrze iść w tym kierunku, a nie obgadywać, bo obgadywanie jest grzechem, o czym mam nadzieję, że wy wszyscy tutaj wiecie, ale uznałem, że jest to coś, co warto podkreślić. I dopiero złożywszy te wszystkie rzeczy, złość, zdradę, obłudę, zazdrość, obmowiska, jako dopiero narodzone niemowlątka szczerego mleka Słowa Bożego pożądajmy, abyśmy przez nie urośli. Gdyż po pierwsze uwikłanie w te wszystkie wspomniane wcześniej rzeczy wzrostowi nie służy, no a po drugie do tego wzrostu potrzebne nam jest Słowo Boże, bo to, że ktoś się nawrócił, to nie znaczy, że już wszystko wie doskonale i on już będzie nauczycielem wszystkich, ale potrzebne jest mu do wzrostu Słowo Boże, tak jak niemowlęciu do wzrostu potrzebne jest mleko. Jeśliście tylko skosztowali, że dobrotliwy jest Pan, do którego przystępując, do kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego, i wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przecież mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień narożny, węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony. I tu jest mowa o Chrystusie jako o tym kamieniu węgielnym, na którym wszystko jest zbudowane. Kamień węgielny to jest ten pierwszy położony kamień rozpoczynający budowlę, na którym wszystko stoi, na którym autor się podpisuje, że to ja buduję ten budynek. I tym kamieniem węgielnym jest Chrystus. To jest kolejne miejsce, gdzie można udowodnić, że Kościół Chrystusa nie jest zbudowany na Piotrze, bo tutaj sam Piotr mówi, że kamieniem węgielnym jest Chrystus. I to jest właśnie piękno Pisma Świętego, że ci, którzy chcieliby głosić herezję, że Kościół nie jest zbudowany na Chrystusie, a na apostole Piotrze, to mamy apostoła Piotra, który sam to wyjaśnia, że nie, 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 nie. Kamieniem węgielnym jest Chrystus. Kto wierzy w Chrystusa, nie będzie zawstydzony. Tak samo też mówi Paweł w liście do Rzymian we fragmencie, który często cytujemy z rozdziału 10, że to jest słowo wiary, które opowiadamy, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że Go Bóg z martwych zbudził, zbawiony będziesz, a bowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu, bo Pismo mówi, wszelki, kto weń wierzy, nie będzie pohańbiony. Pohańbiony zaś będzie ten, kto swego fundamentu upatruje gdzie indziej niż w Chrystusie i polega na czymś innym, gdzie myśli, że wejdzie do nieba dlatego, że polegał na sakramentach czy na czymś takim. Ci, którzy nie polegają na tym jedynym fundamencie, którego nikt nie może założyć innego, czyli Chrystusie, będą pohańbieni. Natomiast ci, którzy wierzą w Chrystusa, pohańbieni nie będą. Tutaj można dać taki dobry przykład, jak można być zawstydzonym, pohańbionym. Jeżeli na przykład zaprosiłbym Was na imprezę, powiem, że jutro organizuję w Pałacu Kultury wielką imprezę. Przyjdziecie, staniecie, Piotr nas tutaj zaprosił, stoi facet, mówi, ale ja tutaj Was nie mam, po co żeście tu przyszli? Byłby trochę wstyd, obciach. I tak właśnie będą mieli ci, którzy staną w dniu sądu przed Bogiem, będą myśleli, że wejdą, ale się okazało, że położyli nadzieję nie w tym, w kim trzeba. Bo tym, kim nadzieję trzeba położyć, jest Chrystus. Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną i kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są. Więc dla tych, których Chrystus nie przekonuje, którzy odrzucili Go, to Chrystus stał się głową węgielną, czyli krawędzią tego kamienia, o który się potknął. Dla nich jest on opoką zgorszenia i oni obrażają się, tutaj nawet o słowo jest o nich powiedziane. Myślę, że zauważyliście, że są tacy, którzy jak usłyszą Słowo Boże, to potrafią się wręcz obrazić, że jak tak można? Jak śmiesz mówić, że to żona ma być poddana mężowi i się go słuchać? Przecież jest równouprawnienie i wszystko takie. Albo jak śmiesz mówić, że mężczyznom obcującym ze sobą należy się kara śmierci? Przez opowiadanie takich rzeczy to nikt nie będzie chciał do Biblii zajrzeć potem. No ale jeżeli nikt nie będzie chciał zajrzeć do Biblii przez to, że komuś się powie, co Biblia mówi, no to niech tam nie zagląda, jeżeli to go obraża, to jest dla niego kamień obrazy, to niech próbuje inaczej. Jednak bez tej podstawy, bez Chrystusa, to nie da się niczego zbudować. Każda inna budowla polegnie. Dlatego mamy się budować w tą, mamy być jak kamienie żywe i budować się w tą duchową budowlę, której kamieniem węgielnym jest Chrystus. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że jest zestawienie nieposłuszności z niewierzeniem. Tak jak gdzie indziej mówił o nas, którzy jesteśmy posłuszni, to znaczy, że wierzymy w Ewangelii, tak tutaj mówi o nieposłusznych, czyli o tych, którzy nie wierzą. Bo niektórzy próbują tutaj zrobić z tego, że to nieposłuszeństwo przyrównać robieniu uczynkom, że jak nie wypełniasz uczynków, ale to nie o to chodzi. Nieposłuszny to jest ten, kto jest nieposłuszny Ewangelii, czyli nie wierzy Ewangelii, odrzuca ten kamień węgielny, którym jest Chrystus. Jak czytam, mówi dalej w wersecie 9, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości, którzyście niekiedy byli nie ludem, aleście teraz ludem Bożym, którzyście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili. I tutaj Piotr rozprawia się z kolejną fałszywą nauką, która chodzi po świecie, a mianowicie to, kto jest tym wybranym ludem Bożym. Czy są to ci, którzy odrzucili Chrystusa, czy może jednak są to ci, którzy Chrystusa przyjęli? I otwórzmy Ewangelię Mateusza w 21 rozdziale, żeby nie mieć co do tego wątpliwości i zobaczyć, jak słowa apostoła Piotra i Chrystusa są spójne. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, od wersetu 33. Ponieważ mamy takich, którzy nauczają, że lud Boży to jest ci, którzy się fizycznie wywodzą od Abrahama, którzy mają rodowód, że są Żydami, to oni są ludem Bożym. Ale zobaczmy, co mówi o tym Pismo. Mateusza 21, od wersetu 33. Drugiego podobieństwa słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę i zbudował wieżę i najął ją winiarzom i odjechał precz. A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. Zaś się posłał inszych sług więcej niż pierwszych i także im uczynili. Ale na ostatek posłał syna swego, mówiąc, będą się wstydzić syna mego. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą, ten ci jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. Wtedy porwawszy go, wyrzucili go precz z winnicy i zabili. Gdy tedy pan winnicy przyjdzie, cóż uczyni onym winiarzom? Rzekli mu, złe, źle potraci, a winnicę najmie innym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich. Rzekł im Jezus, nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych. Przecież powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki jego. Królestwo Boże zatem zostało odjęte od Żydów, którzy odrzucili Chrystusa i dane innemu narodowi, który będzie poczynił pożytki jego. I jaki to jest naród? Czy są to Czesi, Słowacy, Polacy, Niemcy? Nie, to jest naród złożony z tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i których ojczyzna jest w niebie, a nie tutaj nigdzie na ziemi. Zwróćmy się może do listu do Galatów, do trzeciego rozdziału listu do Galatów. Tam też jest o tym mowa. Właśnie kto jest tym narodem wybranym? Ci, którzy uwierzyli i ci, którzy są na ziemi przechodniami i gośćmi. Apostoł Paweł mówi też w innym miejscu w liście do Rzymian, że nie jest ten Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest obrzeska, która jest na jawie na ciele, ale który jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Jak możemy przeczytać w liście do Galatów, w rozdziale 3 od wersetu 16. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym. I nasieniu twemu, które jest Chrystus. Bo niektórzy utrzymują, że Żydzi są nadal wybranym ludem Bożym, ponieważ Bóg im obiecał, że przecież przez nasienie Abrahama będą błogosławione wszystkie narody. I apostoł tutaj wyjaśnia, że tym nasieniem jest Chrystus. Dlatego w wersecie 29 mówi, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Bo to nie chodzi, kto fizycznie pochodzi od Abrahama, czy jest z Izmaela, czy z Izraela. Chodzi o to, kto uwierzył w Chrystusa i stał się Synem Bożym przez wiarę. Jak mówi apostoł Piotr dalej w wersecie 11. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przechodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Piotr prosi nas, abyśmy się jako przechodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości. Jeżeli mówi nam, żebyśmy się od nich wstrzymywali, to znaczy, że może się nam zdarzyć, że będziemy te pożądliwości mieć. Bo są z kolei tacy, którzy nauczają, że jak prawdziwie uwierzyłeś, no to ty już jesteś doskonały, nie masz żadnych pożądliwości i jesteś zdolny tylko do samych świętych rzeczy. I potem ktoś, kto się nasłucha czegoś takiego, to kurczę, to może ja nie jestem zbawiony, bo ja jednak mam pożądliwości. No nie, on tutaj mówi do tych, wy, którzy jesteście ludem Bożym, świętym królewskim kapłaństwem, to wstrzymywajcie się od waszych cielesnych pożądliwości. Bo przez to, że uwierzyliśmy, odrodzony jest nasz duch. On grzeszyć nie może, jest doskonały, ale jesteśmy w ciele, które takie doskonałe nie jest. I to ciało przeciwko duszy walczy, dlatego musimy się od tych pożądliwości wstrzymywać. Aby obcowanie nasze mieć poczciwe między pogany, aby zamiast tego, w czym nas pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom naszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Jak powiedział Pan Jezus, będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. W innym miejscu powiedział też, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie. Czyli my przez świat będziemy znienawidzeni i nawet jak będziecie robić wszystko doskonale, to będą o was kłamać przez to, że zaufaliście Chrystusowi. Nie powinniśmy zatem dawać im jeszcze czegoś, żeby mogli się faktycznie o coś do nas przyczepić, że robimy coś nieeleganckiego, bo jakby dopiero wtedy było. Poza tym cóż jest zachwała, jeżeli będziemy cierpieć, jeśli faktycznie coś przeskrobiemy. Powinniśmy być doskonali i nie mieć sobie nic do zarzucenia, bo jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi i On nas jeszcze na tej ziemi zostawił, to jest, my Go tutaj reprezentujemy, kiedy się do Niego przyznajemy i nie powinniśmy przynosić Mu wstydu. Bo w którym momencie ja chciałem o tym powiedzieć, o czym chciałem powiedzieć, czy to było tu, czy dalej. Nie, to będzie dalej, bo o tym jeszcze będzie dalej, dobrze. Bądźcie tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi jako najwyższemu, bądź przełożonym jako od Niego posłanym ku pomście źle czyniących, a ku chwale dobrze czyniących. Czyli werset 13 i 14 to są dosyć istotne, ale bardzo ciężkie w naszych warunkach do zrealizowania polecenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana. Pierwsze, co należy z tego wyciągnąć, to że poddani ludzkiemu urzędowi mamy być nie dlatego, że ten urząd jest taki świetny i sobie na to zasługuje, żebyśmy mu byli poddani, ale mamy być mu poddani dlatego, że Bóg nam to przykazał. Drugą rzecz, którą można z tego wyciągnąć, to jakie jest zadanie tej władzy i tych ludzkich urzędów, a zadaniem ich jest nieść pomstę źle czyniącym i chwalić dobrze czyniących. No, nasze ludzkie urzędy w Polsce się tym niestety nie zajmują. Robią jakby troszeczkę na odwrót. Starają się, żeby człowiek żyjący pobożnie nie był w stanie pomagać sierotom i wdowom, ale żeby miał problem z utrzymaniem własnej rodziny. Mimo to my mamy być temu ludzkiemu urzędowi poddani dla Pana. Bo w życiu najważniejsze jest mieć dobre plecy. I jeżeli zobaczymy, że nasz rząd zachowuje się wobec nas nieelegancko i będziemy się próbować buntować i teraz po swojemu jakoś ten problem rozwiązać, to może się to nie spotkać z aprobatą Boga, który przykazał nam postępować inaczej. Jeśli natomiast będziemy postępować tak, jak On nam przykazał i przez to, że jesteśmy posłuszni Jemu, znosili różne trudności, to On wtedy raczej spojrzy na nas przychylnie i będzie po naszej stronie, a jeżeli za nami stoi Bóg, to któż może być przeciwko nam? A bowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc usta zatkali nieumiejętności głupich ludzi. A więc, żeby nikt nie miał nam nic do zarzucenia, powinniśmy płacić nawet podatki. Bądźcież jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność zasłoną złości mają, ale jako słudzy Boży. Jesteśmy wolni w Chrystusie, jednak nie powinniśmy tej wolności nadużywać, bo są ludzie, którzy ciągną w różne strony. Jedni mówią, że musisz przestrzegać sabatów, musisz się obrzezywać, musisz przestrzegać prawa. My nie podlegamy prawu, jesteśmy wolni w Chrystusie, ale nie może z kolei ta wolność w Chrystusie prowadzić do tego, że ktoś będzie wszetecznikiem, pijanicą, będzie sobie żył z dziewczyną na kocią łapę, ty mu zwrócisz uwagę, on mówi, no co, jestem wolny w Chrystusie, o co ci chodzi? I tacy ludzie nie zamykają ust nieumiejętności głupich ludzi, tylko przynoszą hańbę Chrystusowi, zasłaniając się swoją wolnością i czyniąc niegodziwość, robiąc krzywdę nie tylko sobie, ale i innym. Czytamy dalej w wersecie 17. Wszystkich czcijcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla w uczciwości miejcie. No u nas panuje bezkrólewie, ale można to przenieść jako na władcę, władców w uczciwości miejcie. Nie jest to łatwe, ale należy się starać. O ile bojaźń Boża i miłowanie braci jest trochę prostsze, to ostatnie wymaga trochę wysiłku, ale wysiłek ten jest potrzebny. Bo tutaj jeszcze dopowiem może, że naszym celem na ziemi, my jesteśmy przechodniami i gościami tutaj. My sobie nie zorganizujemy tutaj chrześcijańskiego państwa. Już były takie próby i one poległy. Konfederaci się chcieli zbuntować od słowu USA, przegrali. My jakbyśmy chcieli zrobić coś podobnego, też przegramy. My mamy czekać na powrót króla, który tutaj zrobi porządek i w żadne inne dziwne rzeczy się nie bawić. Słudzy, bądźcie poddani panom we wszelakiej bojaźni, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym. Jako że miałem kilku różnych szefów w życiu, to bardzo mi się podoba to stwierdzenie, ale i dziwnym. Słyszę po reakcjach, że nie tylko ja miałem takie doświadczenie, bo to jest szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego. No i zdarzają się tacy szefowie, którzy są baczni i dobrzy i z nimi się pracuje świetnie, ale są też i dziwni. Pan Bóg jednak mówi nam, żebyśmy byli poddani i jednym, i drugim, bo to nie jest tak, że mam być poddany Panu swemu tylko wtedy, kiedy ja go uznam za godnego tego. To nie jest tak, że dzieci mają być poddane rodzicom tylko wtedy, jak uznają, że ich rodzice sobie na to zasłużyli. A nie ma być tak, że żona się słucha męża tylko wtedy, jak uzna, że no, się zachował tak, że się go mogę wyjątkowo posłuchać. Bóg ustanowił pewną hierarchię, której mamy być podlegli. Mowa o sługach, to najbliższe przełożenie byłby to człowiek na umowie o pracę, tak? Zatrudniłeś się u kogoś, dostałeś szefa, bądź mu posłuszny, nie chcesz, zwolnij się. Masz przynajmniej taki wybór, że możesz swoją wolność wykupić w trochę tańszy sposób może niż to było kiedyś. No chociaż zależy, jak duży kto wziął kredyt. No to są tak. Bo to jest łaska u Boga, bądź to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie. Bo cóż jest zachwała, jeśli byście grzesząc i cierpliwie znosili, by was i pięściami byto. Grzesząc i cierpliwie znosili, by was i pięściami byto. Ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga. No, to się rozumie samo przez się. No, jeżeli grzeszysz i cierpisz, to nie masz co robić z siebie ofiary, że o, ja tu cierpię za Chrystusa, tylko że sam jestem taki, że nawet jakbym nie wierzył, to i tak bym cierpiał te wszystkie cierpienia, które cierpię. Powinniśmy nie mieć sobie nic do zarzucenia i jeżeli już spotyka nas jakieś cierpienie, to tylko z tego powodu, że jesteśmy Chrystusowi, a nie z tego, że jesteśmy gamoniami w tej czy w innej dziedzinie. A bowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. No i najlepszym w tym przykładem znoszeniu niezasłużonych cierpień jest Chrystus. No bo my możemy mówić, ale ja nic nie zrobiłem, a tutaj muszę znosić coś takiego. Ale tak ogólnie o swoim życiu nie powiesz, że sobie na nic złego nie zasłużyłeś, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Chrystus, on nie zrobił nic złego, a cierpiał za wszystkich. Był poniżany, pluto na niego, został ukrzyżowany. No i też mógł powiedzieć, ale ja nic złego nie zrobiłem. No nie zrobił, ale przez to, że umiłował nas, wszystkie te cierpienia znosił, mimo tego, że nikt z nas na to nie zasłużył. Który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w uściech jego, któremu gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. I powierzenie krzywdy temu, który sprawiedliwie sądzi, jest znakomitym pomysłem z wielu powodów. Po pierwsze, my możemy nie każdą sytuację doskonale osądzić, ale wiele rzeczy możemy brać do siebie. I jak ktoś zrobi coś złego nam, to możemy być, my jako wierzący się postawimy, że to na pewno dlatego, że my jesteśmy wierzący, a oni są niewierzący, ci co nam krzywdę zrobili, więc to nie może być tak, że my zrobiliśmy coś źle, to im się teraz należy, żeby w nich piorun trafił. Więc jak my byśmy mieli im wypłacić, no to moglibyśmy ich potraktować zbyt surowo, bo obiektywnie może się okazać, że Bóg zna sytuację trochę lepiej i to nie jest może do końca tak, że pełen gniew należy się tej osobie, z którą my mamy problem. A jeżeli jest faktycznie tak, że my cierpimy zupełnie bezwinnie i ta osoba, która sprawia nam trudności, faktycznie sobie na gniew Boży zasłużyła, no to od kogo woleliście, żeby taka osoba gniew odebrała? Od was, którzy macie ograniczone zasoby, czy od nieskończonego Boga? Jak chcecie, żeby ktoś porządnie dostał po obie, to lepiej niech dostanie od Boga, dostanie na pewno porządnie. To jest drugi powód. No a trzeci, taki przykład dał nam Chrystus i tak powinniśmy postępować. Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego śmiałością uzdrowieni jesteście, abowiemście byli jako owce błądzące, ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych. I tu jest sedno sprawy, to, że nasze grzechy zaniósł na swoim ciele Chrystus na drzewo. Przez to, że tutaj jest mowa o drzewie, a nie jest powiedziane dosłownie krzyż, to fałszywi świadkowie, którzy się dla niepoznaki nazywają świadkami Jehowy, próbują wszystkim wmawiać, że to źle, że mówicie, że Jezus był ukrzyżowany, bo on był upalowany, on był na palu według nich. I oczywiście w kontekście tego, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy, to nie jest szczególnie istotne, w jakiej konfiguracji miał ręce, ale z Pisma wynika, że miał je w, że był ukrzyżowany w ten sposób, jak jest to ilustrowane. Wiemy to mniej więcej z Ewangelii Jana z 20 rozdziału, gdzie Tomasz mówi, że jeśli nie ujrzę w ręku jego znaków gwoździ, gdzie gwoździe są w liczbie mnogiej, gdyby miał ręce nad głową, to przebity miałby przy nadgarstku jednym gwoździem ręce, bo dwóch byłoby wbić tu jak nie bardzo. Jeżeli jest mowa o gwoździach, to znaczy, że przybity był tak. No to taka dygresja, jak już tutaj jesteśmy, kiedyś się spotkacie z fałszywymi świadkami, którzy zrobią z tego najważniejszą rzecz, to będziecie wiedzieli, dlaczego jest to bez sensu, o czym mówię. A wracając do kwestii najważniejszej, czyli tej, że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, to jak pewnie zauważyliście w rozdziale pierwszym, jest to coś, o czym apostoł Piotr ciągle wspomina. Ciągle mówi o Chrystusie, o Jego zmartwychwstaniu, o pokropieniu krwią Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu od umarłych. I bo to jest sedno sprawy, bez którego nie ma o czym mówić. Są ludzie, którzy próbują nawracać i mówić o tym, że no bo widzisz, świat powstał przecież nie sam ze siebie i podawać różne inne naukowe argumenty. I no to wszystko jest bardzo fajne, to są ciekawe rzeczy, ale sednem sprawy jest to, że Chrystus za nas umarł. Największą postacią w historii jest Jezus Chrystus, którego osoby, wszystkie religie, prawie wszystkie poza tą jedną, która go tak bardzo wyraźnie odrzuciła, chcą się do niego przyznawać. Każdy na jakiś sposób mówi, że tak, Jezus był fajny, bo Jezus nie miał sobie nic do zarzucenia. On był doskonały w ten sposób, że mimo tego, że ludzie kłamią o nim przez wieki, to wszyscy cały czas uważają, że no Jezus to był w porządku. Nie? Jednak. Także we wszystkim miejmy na względzie Chrystusa. Nie zapominajmy nigdy, że to Chrystus umarł za nasze grzechy, że bez Jego ofiary każdy z nas byłby zgubiony, bez przelania Jego krwi nie moglibyśmy liczyć na nic poza zasłużonym gniewem Bożym, że On zaniósł, że On znosił cierpienia bezwinnie, On nigdy nic źle nie zrobił, ale cierpiał za nas, to przez nasze grzechy był bity, poniżany i ukrzyżowany, a znosił to wszystko przez miłość do nas, na którą nikt z nas sobie nie zasłużył. Dzięki Chrystusowi i Jego ofierze mamy dziedzictwo nieskazitelne, niepokalane i niezwiędłe w niebiesie dla nas zachowane. Kiedyś byliśmy jako owce błądzące, ale teraz jesteśmy nawróceni do pasterza i biskupa dusz naszych. Naśladujmy zatem tego, który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo i obumarłszy grzechom, żyjmy sprawiedliwości, tak jak ten, który za nas umarł, sobie tego życzy.